czy powiatu łosickiego w całości, czyli rozporządzenie, które wprowadza program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. To rozporządzenie, ten program był przewidziany na lata 2015-2018 i w części województwa podlaskiego, w niektórych gminach ten program jest realizowany od 2015 roku cały czas. Natomiast w związku z rozwojem sytuacji epizootycznej, czyli występowaniem kolejnych ognisk, kolejnych przypadków u dzików, jak też w szczególności od czerwca tego roku bardzo dużej ilości, w zasadzie można powiedzieć, kolejnych ognisk u świń. Jeszcze tę ogólną sytuację jeszcze Państwu spróbuję przybliżyć celem wstępu. Minister rolnictwa zdecydował, że program bioasekuracji zostanie rozszerzony na kolejne obszary Polski Wschodniej. Nas interesuje przede wszystkim to, co się dzieje na naszym powiecie. Założenia przy decyzji o rozszerzeniu tego programu było takie, że obejmie on wszystkie obszary wyznaczone przez Unię jako czerwony, niebieski lub żółty, czyli odpowiednio objęte ograniczeniami zagrożenia i ochrony, oraz przyległe najbliższe gminy do tych kolorów, tak powiem obrazowo. I rzeczywiście w naszym przypadku wiedzą Państwo, że mamy wszystkie trzy kolory na tą chwilę i dlatego cała gmina, cały powiat łosicki, włącznie z gminą Łosice, objęty jest tym rozporządzeniem. Jeszcze tak dodam, że chyba cała Biała Podlaska, w powiecie siedleckim gmina Korczew załapała się do tego programu. No i Siemiatycze też tam duża część powiatu obejmuje. O reszcie, o innych gminach nie będę tutaj mówił, o innych powiatach, bo każdy ma swoje problemy. W tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o powiat łosicki, wygląda tak, że dzików, jak Państwo wiecie lub nie wiecie, padłych, zakażonych, zazwyczaj są padłe, ale niestety trafiają się też odstrzelone, które są zakażone, mamy już blisko 70. Z tym, że to nie, ta liczba na pewno nie oddaje realnej ilości dzików, które padły z powodu afrykańskiego pomoru świń. Niektórzy mówią, że to jest o 5 razy więcej, ja myślę, że to może być około 3 razy więcej, to nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, że te dziki padają, choroba powoli, ale w populacji dzików w głąb powiatu się rozprzestrzenia i na dzień dzisiejszy sytuacja, jeśli chodzi o dziki, wygląda tak, że gmina Chuszlew, gmina Łosice i gmina Olszanka, mimo że są w różnych kolorach tych unijnych, nie mają żadnych potwierdzonych, odnotowanych przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Ja uważam i Państwo, część z Państwa pewnie lepiej ode mnie o tym wie, że ten obraz nie jest aż tak dobry i sądzę, że część od gminy Kornice, od gminy Platerów prawdopodobnie już na terenie gminy Łosice dziki zakażone są. A to, że nie są zgłoszone, że nie są zbadane, nie mogą być wliczone do statystyk. Natomiast tak uważam, mam do tego podstawy, a pewnie niektórzy z Państwa są w stanie to potwierdzić, ale nieoficjalnie. Także sytuacja nie jest aż tak dobra i myślę, że niestety będzie się pogarszać, jeśli chodzi o dziki. Jeśli chodzi o ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń, nie wszyscy Państwo pewnie śledzą na bieżąco, tym bardziej, że te nasze ogniska do mediów się aż tak nie dostają, bo są to na szczęście w stosunkowo niedużych hodowlach, ale 17 i 20 czerwca mieliśmy odpowiednio dwa ogniska w Starych Kołowczycach i Nowych Kołowczycach. To były nieduże gospodarstwa, kilkanaście świń. No i mieliśmy 3 tygodnie względnego spokoju po przeprowadzonych badaniach w tych okręgach zapowietrzonych. Wszystkie sztuki reagowały ujemnie, nie było problemu, zdawało się, ale niestety w ubiegłym tygodniu, w czwartek, zostały zgłoszone jedno, drugie padnięcie w gospodarstwie. No, na pierwszy rzut oka to wyglądało podejrzanie i niestety badania, w zasadzie moja wizyta już mnie utwierdziła, że niestety będzie to kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń, ale zawsze do stwierdzenia choroby jest konieczne badanie laboratoryjne i następnego dnia mieliśmy potwierdzenie. Oczywiście to ognisko zostało też już zlikwidowane. Nie wiem, czy powiedziałem gdzie. Mężenin, Kolonia, gmina Platerów oczywiście. I to ognisko jest do państwa po raz pierwszy jako gminę Łosice dotknęło bezpośrednio, bo te dziki za bardzo was nie dotykają na szczęście. Ze świmi do tej pory nie mieliście problemów, ten handel idzie swobodnie, badań, jak państwo wiecie, nie musicie wykonywać, także tak naprawdę w miarę dobrze w porównaniu do innych gmin swobodnie się hodowcom funkcjonowało. Natomiast ognisko ostatnie w powiecie łosickim z Mężenin na Kolonie, niestety ta strefa 10 km, tylko jedną miejscowość, ale objęła. Rozporządzenie tym razem wydał wojewoda, bo okręgi wykraczają poza granicę powiatu łosickiego, czyli to jest powiat łosicki i siedlecki. Rozporządzenie zostało wydane w środę, weszło, upublikowane i weszło w życie i ono w gminie Łosice, miejscowość tylko Patków, na szczęście, bo się obawialiśmy, że Niemojki też zostaną obliczone, ale udało się na Patkowie ograniczyć, jest w obszarze zagrożonym. Z czym to się wiąże, niekoniecznie państwo muszą wiedzieć, bo tak jak mówię, gminy, które są od wielu miesięcy w obszarze w tej niebieskiej strefie, czy teraz w czerwonej na gminie Platerów, to już rolnicy doskonale wiedzą, jakie są utrudnienia, jakie są obowiązki i obostrzenia. Państwu tytułem wyjaśnienia, to prawda, to na razie dotyczy tylko jednej miejscowości, ale jest wykluczone, że to się może na gorsze zmienić i jakieś ogniska, jeśli nie w gminie Łosice, to w sąsiednich gminach wyskoczą i te obszary mogą objąć też częściowo gminę Łosice. Czyli w praktyce rolnicy od środy z miejscowości Patków do czasu obowiązywania rozporządzenia, które wyznacza te okręgi, przez 30 dni jest zakaz jakiegokolwiek ruchu ze świnmi. Czyli nie mogą sprzedawać do uboju, nie mogą sprzedawać między gospodarstwami. Po 30 dniach, jeśli nic się nie będzie działo, znaczy w zasadzie nawet jeśli będzie się działo, można wydawać zezwolenia na sprzedaż świń przeznaczonych do uboju, ale po przeprowadzonych wcześniej badaniach w każdym stadzie, z którego coś chcemy sprzedać. I te badania są ważne 15 dni, także w tych terminach trzeba się będzie ewentualnie. Przez miesiąc świnie stoją. Pod koniec tego okresu miesięcznego, jeśli ktoś będzie miał świnie do sprzedaży, należy się do nas zgłosić, takie świnie zgłosić, no i my tam, że tak powiem, skierujemy lekarza, pobierzemy krew, jeśli będzie wszystko w porządku, to świnie mogą iść do sprzedaży. Okręgi mogą być zdjęte, ale to są trochę dłuższe daty i warunkiem jest niewystąpienie kolejnych ognisk, które by daną miejscowość, powiedzmy, po raz kolejny w obszar zagrożony, czyli do 10 km lub zapowietrzony, do 3 km ogniska objęły. Także na razie okręgami się nie zajmujemy. Myślę, że najbardziej państwa interesuje możliwość sprzedaży tuczników. Ten okres nie jest aż tak długi, 30 dni. Wiem, że tam chyba we wtorek niektórzy mieli jeszcze szansę sprzedać te świnie, które już były gotowe do sprzedaży. Także to nie powinno być zbyt uciążliwe. I chyba tyle tytułem wprowadzenia w sytuację. Może jeszcze tylko dodam, że też na pewno część z państwa śledzi doniesienia medialne. Sytuacja w powiecie łosickim nie wygląda aż tak tragicznie, chociaż nie jest zła i się nie jest tragiczna i się troszeczkę pogarsza stopniowo. Natomiast w powiecie bialskim jest bardzo dużo ognisk i każdy tydzień przynosi kolejne. Są to ciągle małe gospodarstwa, natomiast w okolicach Konkolewnicy bodajże 3 są ogniska, czyli kolejny powiat na południe w województwie lubelskim ma realny problem z pomorem świń i niestety wczoraj dostaliśmy informację, że w powiecie włodawskim, już nawet nie wiem czy jedno czy dwa ogniska, ale jedno bardzo duże gospodarstwo, bo tam ponad 1900 świń, też stwierdzono zakażenie świń afrykańskim pomorem świń, czyli automatycznie całe stado idzie do likwidacji i restrykcje będą nakładane. Czyli w bardzo krótkim czasie, na dość duże odległości, nie wiem w tej chwili w jaki sposób, bo nie mam takich informacji, ten wirus mógł się dostać do tych gospodarstw, ale zasadą było, że do tej pory, bo tych ognisk już troszeczkę było w Polsce, są to małe gospodarstwa. Niestety w Mońkach już chyba ze 4 tygodnie temu było dość duża tuczarnia. No i ten przypadek w powiecie włodawskim, no to już jest bardzo duże gospodarstwo, także to wszystko niepokojąco wygląda. U nas na tą chwilę w 2017 roku na razie na 3 ogniskach skończyliśmy, ale obawiam się, że tak nie zostanie do końca roku, a sporo leży też w rękach państwa jako hodowców. A dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Głównym powodem naszego spotkania dzisiaj jest to, że tak jak już mówiłem, minister zadecydował o wprowadzeniu rozszerzeniu programu bioasekuracji na kolejne tereny Polski Wschodniej, tak to umownie nazwijmy. To jest mapka, która za wiele nie mówi, ale na temat, na ten temat, znaczy mapka ma pokazywać, jakie obszary na dzień dzisiejszy ten program bioasekuracji obejmuje. No generalnie to jest ten zielony, my jesteśmy w tej dolnej części zielonego, państwo potrafią znaleźć mniej więcej, gdzie jest powiat Łosicki, no i dość duża okolica plus na Podlasiu duża plama zielona na tym terenie program bioasekuracji jest realizowany. Program bioasekuracji, tak jak już było mówione, obowiązuje w różnych regionach od 15 roku lub odpowiednio później, w naszym przypadku od 15 lipca zaczął obowiązywać, czyli kilkanaście dni temu na powiecie łosickim, natomiast wszystkich równo obowiązuje do końca 2018 roku, do 31 grudnia. Celem ten program ma na celu, ja będę czytał i będę pewne rzeczy dopowiadał, mam nadzieję, że ta forma państwu nie będzie przeszkadzać. Na koniec oczywiście, jeśli po dość chyba wyczerpującej, jak wydaje mi się, prezentacji i po tym, co pan kierownik biura powiatowego przedstawi, będą mieli państwa pytania, to na koniec prosimy bardzo o takie pytania, uzupełnienia, wytłumaczenia. Ma na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych w gospodarstwach położonych na wskazanym obszarze, czyli w naszym przypadku na całym powiecie Łosickim. Cel ten zostanie osiągnięty przez zwiększenie poziomu bioasekuracji w tych gospodarstwach. Przez spełnienie w tych gospodarstwach wymagań bioasekuracji, a w sytuacji, gdy nie będzie to możliwe, przez wydanie przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji nakazującej zabicie lub podanie ubojowi świń oraz zakazujące ich wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywanie w tych gospodarstwach przez okres trwania programu, czyli od dzisiaj do końca 2018 roku. Jakie wymagania nowe nakłada program bioasekuracji na gospodarstwa utrzymujące świnie? Jest to zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymane świnie, w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem o co najmniej wysokości 1,5 metra na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem. Uspokajam państwa, większość z państwa myślę, że wie, co się kryje pod pojęciem system otwarty. System otwarty to taki, którego według mojego rozeznania w zasadzie w powiecie łosickim nie praktykujemy, czyli ten wymóg podwójnego ogrodzenia wmurowanego krawężnika lub podmurówki nas nie dotyczy w takiej wersji, w takim wydaniu. Później powiem, co w powiecie. Znaczy z racji takiej, że system otwarty, czyli system otwarty, świnie są w jakimś tam budynku inwentarskim ze stałym dostępem do wybiegu, do podwórka i tak dalej. No, poza jakimiś może wyjątkami niechlujstwa w gospodarstwie, według mojego rozeznania wszystkie świnie są w budynkach inwentarskich utrzymywane lub jakieś awarie, że świnie uciekną, bo tak też się może zdarzyć, ale to jest chwilowy stan. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni, ten program zakłada. To brzmi może trochę groźnie, ale myślę, że większość z państwa sezonowo jakoś tam ogranicza ilość gryzoni w pomieszczeniach inwentarskich czy w magazynach paszowych. Myślę, że tutaj jak gdyby zapisanie tych zabiegów, posiadanie jakichś tam dokumentów zakupu będzie wypełnieniem tego punktu, czyli trzeba je zwalczać i większość z państwa na pewno to robi, natomiast jakąś formę dokumentacji z tych czynności trzeba prowadzić w gospodarstwie. Nie jest określone, jak to ma wyglądać, ale trzeba to zapisać kiedy, z jaką częstotliwością, gdzie wykładam. No i rzeczywiście robić to zwalczanie gryzoni przeprowadzam. Przeprowadzenie okresowych zabiegów dezynsekcji. Podobna sytuacja, myślę, że w sezonie, w którym teraz się znajdujemy, większość z Państwa też próbuje ograniczać ilość głównie much w budynkach inwentarskich, czy tam, gdzie pasze przygotowujemy. Trzeba to w jakiejś formie usystematyzowanej i choćby skrótowo zapisywanej prowadzić, dokumenty z zakupu środków do zwalczania owadów przechowywać. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie. To jest nowość, jeśli chodzi o gospodarstwa wszystkie, natomiast większe gospodarstwa, fermy w ramach swoich dobrych praktyk od dawna takie rejestry prowadziły. Natomiast w tej chwili obowiązek został nałożony na każde gospodarstwo, które pod program bioasekuracji podlega, a utrzymuje chociażby jedną świnię. Z tym, że to nie jest też jakaś skomplikowana sprawa, bo wiadomo, że chodzi tylko o środki transportu, które w praktyce, no to myślę, że to będą ewentualne odbiory bezpośrednie z gospodarstwa świn. Jeśli przyjeżdża samochód, no to należy go wpisać. Data, kiedy przyjechał, jaki numer rejestracyjny przyjechał. Odbiór padłych zwierząt, dowóz paszy, ewentualnie Państwa wyjazd do punktu skupu ze świnkami, jeśli sprzedajecie. I to by na tym się w zasadzie chyba zamykała sprawa. No a osoby, które wchodzą do budynków inwentarskich, gdzie są świnie utrzymywane, to myślę, że głównie będą poza obsługą, czyli w większości przypadków właścicielami, lekarze weterynarii, którzy tam jakieś czynności czy lecznicze, czy urzędowe przeprowadzają u Państwa. I zakładam, że większość z Państwa nie jest zainteresowana oprowadzaniem wycieczek po swoich mniejszych czy większych chlewniach, ale taki rejestr należy prowadzić. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ten wymóg w pewnym sensie obowiązywał wszystkie gospodarstwa, które hodują zwierzęta gospodarskie. Był niezbyt egzekwowany, natomiast myślę, że w tym przypadku został uszczegółowiony. Chodzi oczywiście o psykoty w szczególności, bo te zwierzęta najczęściej mogą występować w Państwa obejściach. I myślę, że zapis nie jest bezpodstawny, bo psy wyłęsające się bezpańskie lub czasowo bezpańskie lub wypuszczane przez Państwa na wolność okresowo naprawdę mogą mieć kontakt i na terenach, w których te dziki już od dawna napadają, naprawdę w trakcie dnia, konkretnie na terenie gminy Sarnaki, jadąc do zgłoszonych padłych dzików, widziałem psy, które ze stołówki akurat odchodziły i te psy mogą pośrednio jak najbardziej przenieść wirusa afrykańskiego pomoru świń. Także ten zakaz jest zasadny. Myślę, że ja tak próbuję Państwu od razu podpowiadać, mam nadzieję, że te podpowiedzi nie są głupie, że żeby zrealizować ten wymóg, to należałoby zabezpieczyć okna siatkami, no bo koty wiadomo przez drzwi rzadko wchodzą, częściej górą, natomiast jeśli budynki bywają otwierane w sezonie letnim, no to należałoby wstawić jakieś coś na zasadzie moskitiery, ale oczywiście z jakiejś siatki mocniejszej i to by sprawę załatwiło. Co Państwo zrobią, to jest Państwa decyzja, ale w ten sposób byśmy zapewnili spełnienie tego wymogu. Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym, o tym już mówiłem, myślę, że Państwo w systemie otwartym w Polsce nie ma raczej takich tradycji, ale Hiszpania, jako ciekawostka powiem, która od już dziesięcioleci ma problem z afrykańskim pomorem świń, I cały czas on gdzieś tam im wybucha, ale to jest związane między innymi z tym, że są regiony Hiszpanii, gdzie bardzo są przywiązani do wolno wybiegowego, takiego otwartego systemu utrzymywania świń, te szynki bardzo im smakują i tam hodowcy z tego nie zrezygnują, a narażenie na kontakt z dzikami wtedy jest dużo większe. Czyli u nas zakładam, że system otwarty nie jest stosowany. Zapewnienie, aby osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach. To jest podobnie troszkę sytuacja jak z tym rejestrem wejść i wyjść. Duże fermy od dawna w trosce o, że tak powiem, zdrowotność zwierząt utrzymywanych jeden z wymogów zatrudnienia osoby z zewnątrz to było między innymi nieutrzymywanie świń w swoim gospodarstwie. I myślę, że ten wymóg większości z Państwa nie dotyczy, ale niektóre większe gospodarstwa na pewno sezonowo, czy na stałe jakieś tam osoby, czy formalnie, czy nieformalnie dotrudniają. No, to jest w interesie Państwa, żeby tej możliwości przeniesienia choroby przez osobę zatrudnioną na Państwa świnie nie było. Do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne, o tym już mówiliśmy. To zapewniamy poprzez to, że budynki są zamykane. No i te tabliczki, z których tam kilka lat temu wszyscy, że tak powiem, bardzo niechętnie do nich podchodzili i się śmiali, ale rzeczywiście przynajmniej jakieś główne wejście należy umieścić tam, gdzie jeszcze nie ma tą tabliczkę nieupoważniony wstęp zbroniony czy podobny zapis, żeby osoby, nie wiem, szukające was w gospodarstwie nie szły w pierwszej kolejności na przykład do obory, bo to zawsze troszeczkę psychologicznie działa. Osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz ubrania ochronnego. Ten zapis myślę, że należy czytać w ten sposób, żeby państwo rzeczywiście obsługę świń, niezależnie czy macie mało czy więcej, wykonywali w odzieży do tego przeznaczonej. No, najbardziej newralgicznym elementem odzieży są oczywiście buty, ale myślę, że by było skrajną nieodpowiedzialnością iść po wizycie w lesie na grzyby, na jagody czy po drewno w tych samych ubraniach wierzchnich do tak zwanych obrządków przy świniach. No, takie sytuacje trzeba wyeliminować. Idealnie by było, żeby każdy z Państwa, znaczy wiem, że wielu z Państwa i tak gdyby taką praktykę stosuje, że ma gdzieś tam w jakiejś kuchni lekkiej tak zwanej czy przy tak zwanym parniku oddzielne buty, jakąś tam kurtkę i to by sprawę załatwiło, jeśli wszyscy z Państwa by jak gdyby tą wierzchnią odzież przy obsłudze świn mieli tylko do tego celu przeznaczoną. To ten punkt kolejny, to mówi o tym, że te czynności, które należy robić, trzeba w jakiejś tam formie zapisywać, dokumentować, żeby mieć chociażby w razie kontroli na to dowód, bo pewne rzeczy da się stwierdzić w trakcie kontroli, a niektóre, jeśli nie mamy zapisane, to można uznać, że ich się nie wykonuje. Rejestr produktów biobójczych, to o tym mówiłem, żeby czy rejestr, czy faktury przechowywać, sprawy załatwia. Program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami. Nie bardzo wiadomo, jak ten program miałby wyglądać, natomiast najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby sprzęt bezpośrednio używany przy obsłudze świń, ale też i pośrednio zrobić wszystko, jeśli w środowisku ten pomór możemy mieć wśród dzików, żeby zapobiec przeniesienia pośredniego przez sprzęt czy przez maszyny ze środowiska do państwa chlewni. Idealnie by było jakby nawet ten ciągnik wjeżdżający po zbiorze siana, bo część z gospodarstw ma i bydło i świnie, żeby zostały przynajmniej porządnie umyte, a w zasadzie powinny być te koła też zdezynfekowane. Ale dezynfekcje kół teoretycznie zapewnią maty, ale o tym jeszcze później chwilę więcej powiem. Zabezpieczenie budynków inwentarskich i tutaj przechodzimy do tematu ogrodzenia państwa budynków inwentarskich, czyli w systemie innym niż otwarty. Obowiązkowe jest ogrodzenie o wysokości minimum 1,5 metra na całej długości, związane na stałe z podłożem, w sposób wykluczający dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. To ogrodzenie gospodarstwa myślę, że nie w każdym przypadku musi obejmować wszelkie budynki, które w Państwa posesji znajdują włącznie z domem, bo czasami bywa tak, że te budynki są rozrzucone dość odlegle i tak naprawdę ideą jest to, żeby miejsca i pomieszczenia, gdzie są przechowywane pasze, ściółka, jeśli w gospodarstwie ściółka dla świn jest stosowana, i budynki inwentarskie, gdzie są utrzymywane świnie, mają być ogrodzone i tyle. Jeśli to ogrodzenie obejmuje te budynki i dodatkowo całe gospodarstwo, no to jest lepiej, bo mamy większą strefę zabezpieczoną przed ewentualnym dostępem dzików. I ogrodzenie nie jest wskazane, z czego ma być wykonane, ma być takie, żeby dzik fizycznie się przez nie nie dostał, ma być na stałe związane z podłożem, czyli to nie mogło być przenośne panele, takie jak się na przykład przy robotach budowlanych ustawia, tylko jakieś tam wmurowane słupki takie czy inne. No i odpowiednio mocno, zwłaszcza na dole, zamocowane, no bo dzik, to jest wskazane w 1,5 metra, ale nie znam dzika, który by 120 cm przeskoczył, natomiast istotniejszy jest ten zabezpieczenie na dole tego ogrodzenia, żeby to było rzeczywiście do samego podłoża, jeśli podmurówki, która nie jest obowiązkowa, czy krawężnika nie ma, żeby to było do samego podłoża i żeby faktycznie, jeśli uszkodzenia jakiegoś celowego czy eksploatacyjnego nie mamy, żeby ten dzik, czy inne zwierzęta, psy wyspańskie, czy tam inne zwierzęta dzikie, nie mogły wejść na teren gospodarstwa, bądź na teren zabezpieczony przez to ogrodzenie. Utrzymywanie świń to jest jeden z dla Państwa z dość trudnych wymogów, a drugi też trudny dla niektórych z Państwa, to jest ten punkt ostatni, utrzymywanie świń w gospodarstwie, w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne. Przez to należy rozumieć bydło, konie, owce, kozy, no i w zasadzie innych zwierząt chyba za bardzo w Państwa gospodarstwach nie utrzymujemy gospodarskich. Niestety minister zdecydował, że pasza stosowana dla przeżuwaczy, no i koni, bo konie nie są przeżuwaczami, nie mamy ich wiele, ale trochę się jeszcze hoduje w powiecie łosickim i w gminie Łosice. W wielu niestety przypadkach prawdopodobnym źródłem zakażenia była właśnie bądź zielonka bezpośrednio skarmiana, bądź pośrednio gdzieś tam bydło zadawana w tym samym budynku, w którym były i świnie utrzymywane, bądź też nawet, być może nawet prace sprzętem na łące przy zbiorze, nawet na nasze przypadki. W zasadzie na tą chwilę nie mamy innych poszlak, że tak powiem, w jaki sposób wirus mógł się przedostać, tylko w jednym przypadku zdaje się, że wprost zielonka mogła być skarmiana świnmi, w pozostałych było bydło w każdym przypadku utrzymywane razem ze świnmi. Były niedawno zbiory siana, siano było składowane nad budynkiem inwentarskim, no i wydaje nam się, że dokładnie nie wiemy jak, ale jednak ze środowiska od dzików ten wirus prawdopodobnie się dostał. Dlatego ten wymóg będzie dla niektórych z Państwa dotkliwy, bo niestety należy jego rozumieć tak. Myślę, że w jednym budynku, w sensie bryły budynku, różne gatunki mogą być utrzymywane, natomiast niestety należy w takiej sytuacji wyeliminować przejście i przejazd między tymi częściami dla świń i dla innych zwierząt gospodarskich. Czyli jeśli Państwo chcą w dalszym ciągu utrzymywać, a mają jeden budynek i nie mają gdzie przenieść jednego czy drugiego gatunku, no to trzeba by było pomyśleć nad fizycznym rozdzieleniem. I tak, bezpośrednie wejście do zwierząt musi być rozdzielne. No i w zasadzie tutaj by się już te kwestie wymogów, znaczy jeszcze o innych powiem jeszcze później, w tej chwili powiem o terminach, bo minister tym rozporządzeniem w sprawie wprowadzenia programu bioasekuracji nałożył szereg, nie aż tak strasznych, ale niektóre, mam świadomość, że dla niektórych Państwa będą nastręczać pewne trudności wymogów, natomiast dał też pewną alternatywę i pomoc dla tych z Państwa, którzy albo nie są w stanie dostosować się do tych wymogów, albo, znaczy Państwo jeszcze aż tak bardzo nie są zmęczeni w porównaniu do rolników z gmin, które od wielu miesięcy, czyli z obszaru niebieskiego i czerwonego, od wielu miesięcy już, że tak powiem, z tymi badaniami, z tymi terminami, zgłaszaniem wszystkiego się borykają. Państwo mają stosunkowo łatwo teraz, natomiast nikt nie gwarantuje, że ten stan względnie jeszcze zadowalający się utrzyma na stałe i czy za miesiąc sytuacja się radykalnie nie pogorszy dla Państwa. Natomiast niezależnie od tego, jak to będzie wyglądać, jeśli ktoś, kto w tej chwili hoduje na terenie gminy Łosice świnie, w mniejszej czy większej ilości, bo wielkość hodowli nie ma tutaj znaczenia, chce z racji na to, że mu się nie chce lub nie chce spełnić tych wymogów lub nie jest w stanie tych wymogów spełnić czasowo od powiedzmy 14 sierpnia, bo powiem dlaczego od 14 sierpnia, do końca obowiązywania programu, czyli do końca 2018 roku, zawiesić działalność polegającą na hodowli świń, to musi złożyć takie oświadczenie. Tego oświadczenia nie musi złożyć, jeśli nie chce skorzystać z rekompensaty, którą Ministerstwo Rolnictwa przewidziało dla tych, którzy dobrowolnie, z racji na te utrudnienia, no i na podjętą dobrowolnie decyzję, zdecydują się zaprzestać hodowli świń. Jeśli chcą z rekompensaty skorzystać, muszą do 14 sierpnia tego roku, czyli jest stosunkowo mało czasu na podjęcie decyzji i złożenie oświadczenia, złożyć oświadczenie w Biurze Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łocicach, Myśliwska 1, czyli u nas. To oświadczenie dotyczy tylko tych z Państwa, którzy świadomie, dobrowolnie, z takich czy innych powodów chcą zawiesić hodowlę i dodatkowo chcą skorzystać z pewnej pomocy finansowej, którą za nieutrzymywanie, nieprzerwane do końca przyszłego roku chcieliby skorzystać. Kolejnym krokiem dla tych z Państwa, którzy tą hodowlę chcą czasowo zawiesić, zechcieliby zawiesić, jednocześnie skorzystać z rekompensaty, muszą w terminie do 15 września złożyć stosowny wniosek w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I to są dwie istotne daty, ale po raz kolejny podkreślam, że one dotyczą tylko tych z Państwa, którzy z różnych przyczyn w związku z tym programem bioasekuracji lub też niezależnie od tego programu, bo ktoś mógł już wcześniej podjąć decyzję, że nie będzie hodował świń, bo się nie opłaca, bo coś tam, a dodatkowo może skorzystać i parę złot, że tak powiem, uzyskać z tego programu wsparcia w postaci tych rekompensat. To są daty bardzo ważne. Wymóg ogrodzenia gospodarstwa w sposób, o którym mówiłem, jest jako jedyny, jedyny wymóg będzie obowiązywać z końcem tego roku kalendarzowego, czyli do 31 grudnia. Państwo, którzy chcą w dalszym ciągu hodować, macie czas, żeby jakoś tam dostosować się do wymogu zabezpieczenia tych miejsc, o których mówiłem, ogrodzeniem o odpowiednich parametrach, że tak powiem. Czyli wszystkie inne wymogi teoretycznie powinny być spełnione do 14 sierpnia. Ogrodzenie do końca roku kalendarzowego tego. I tutaj jest troszkę rzeczy na temat rekompensat. To jest wzór oświadczenia, ono jest dostępne w wielu miejscach, zresztą dzisiaj z tego co widziałem to Państwo mogli pobrać nawet tutaj. Natomiast pewnie większość z Państwa te wzory tych oświadczeń złożyła, ale mam nadzieję, że nie wszyscy z tych druków skorzystają, bo nie będzie pracy dla wielu ludzi. Także ten program wygaszania jest jakąś alternatywą, ale ja jestem daleki od zachęcania jakiegoś tam do korzystania, bo nie wiemy tak do końca, jakie to będą wnioski, ale to pan kierownik zaraz przedstawi na tyle, na ile jest w stanie powiedzieć, to jest jedno. A druga sprawa, że mi jako przedstawicielowi Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzowi weterynarii zależy przede wszystkim na tym, żeby hodować świń jak najwięcej, natomiast zgodnie z podwyższonymi w tej chwili wymaganiami, porządnie i żeby to ryzyko wystąpienia choroby było maksymalnie zminimalizowane. Także ja sobie pozwolę o taką uwagę, bo naprawdę nie o to chodzi, żeby polskiego chłopa, że tak powiem, eliminować z rynku, czy mniejszego, czy większego, tylko sytuacja jest rzeczywiście kiepska, jeśli chodzi o zagrożenie pomorem. Zapewne nad wiele miesięcy się nie poprawi, raczej może się pogorszyć i trzeba wszystko zrobić, żeby tych problemów bezpośrednio Państwa i nas dotykających, wynikających z chrystyjskiego pomoru świń było jak najmniej. Jeszcze na temat bioasekuracji tyle tego programu, natomiast jest jeszcze takie drugie rozporządzenie, które obowiązuje również od 2015 roku ministra rolnictwa, w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. To rozporządzenie nakłada wiele obowiązków dodatkowych na państwa, jako tych, którzy się znajdują w obszarach żółtym, niebieskim lub czerwonym od wielu miesięcy. Natomiast w lipcu 21 lipca dokładnie weszła kolejna nowelizacja jego, która dodatkowe obowiązki i niektóre uszczegółowienia wprowadziła i o nich króciutko jeszcze powiem, bo to są niektóre też istotne sprawy. Rozporządzenie między innymi mówiło, które już obowiązuje od kilku lat tak naprawdę, mówiło o obowiązku zabezpieczenia gospodarstw i wejść do budynków inwentarskich matami dezynfekcyjnymi. Tematy przez jakiś czas się pojawiły, były różne. W tej chwili bardzo wiele z nich zniknęło, natomiast one ciągle, to tak dla przypomnienia, są obowiązkowe na terenie całego powiatu łosickiego, niezależnie od koloru, w jakim dana gmina się znajduje. Natomiast nowelizacja z 21 lipca określa szczegółowo, jak te maty, jakie rozmiary te maty mają mieć. Oczywiście materiał do budowy maty nie jest wskazany, natomiast jest wskazane, że mata ma mieć wjazdowa lub wyjazdowa, zazwyczaj to będą te same wjazd i wyjazd, ale różnie to bywa, czasami bywa i wjazd i wyjazd, wtedy w zasadzie należałoby zabezpieczyć obydwie te drogi kontaktu z gospodarstwem. Ma mieć szerokość wjazdu i długość nie mniejszą niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego na teren gospodarstwa, ponieważ myślę, że każdy rolnik, który utrzymuje świnie, posiada chociażby 30, no to myślę, że krótsze maty jak 5 metrów długości to tego warunku nie spełnią. Są większe ciągniki, no 5 metrów, 6 to myślę, że niestety jest taka długość, którą mata musi mieć, żeby ten wymóg spełniała. Natomiast maty zabezpieczające wejścia do budynków inwentarskich mają być na szerokość wejścia podobnie i długość minimum metr. Czyli u niektórych z Państwa te maty były, ale to były jakieś małe wycieraczki czy coś takiego. To jest to troszkę za małe, trzeba by było coś większego wymyśleć. I tutaj jeszcze dodam, że te maty mają być oczywiście, co jest logiczne, one nie są dla ozdoby, chociaż czasami to bywają piękne dywany, ale one czemuś mają służyć i one powinny być nasączane środkiem dezynfekcyjnym właściwym w odpowiednim stężeniu. Wiadomo, że w sezonie letnim to chcieć utrzymać stale wilgotną tą matę, to trzeba sporo tego środka zużyć, ale taki wymóg jest i to powinniście Państwo robić. Natomiast w sytuacji, kiedy gospodarstwo jest zabezpieczone lub będzie zabezpieczone wjazdy poprzez niecki dezynfekcyjne, jeśli one są właściwie skonstruowane, czyli przede wszystkim nie są zbyt krótkie i są wypełnione w właściwym stężeniu środkiem dezynfekcyjnym, oczywiście ta niecka w doskonały sposób matę zastępuje. Jeśli wszystko jest dobrze zrobione, lepszą dezynfekcję pojazdów zapewnia i wtedy oczywiście mat nie wykładamy. Niektóre gospodarstwa mają niecki i wtedy nie mówimy o matach, tylko w inny sposób są zabezpieczone. Oprócz szczegółów, jeśli chodzi o te maty, przypomnę też o takim wymogu, który był i wcześniej, ale w każdym gospodarstwie, a to w szczególności to dotyczy tych, które utrzymują w cyklu zamkniętym lub mieszanym, czyli mają maciory, rodzą się i tak dalej. Oprócz prowadzenia księgi rejestracji, Państwo mają obowiązek w związku z tym, że jesteście w strefach objętych ograniczeniami w związku z pomorem, obowiązek prowadzenia spisu świń, nie tylko ilościowo, ale jakościowo. Ile mamy macior i aktualizować go. Ile macior, ile knurów, ile tuczników, ile warchlaków prosząt. Jak coś staje się tucznikiem, trzeba go przerzucić. Jak coś się urodzi, trzeba dopisać. Jak coś sprzedamy, jak coś padnie, trzeba aktualizować. Czyli taki rejestr jest obowiązkowy i on wykracza ponad te informacje, które Państwo na bieżąco, mam nadzieję, przesyłacie do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji, bo tam tylko ilościowo zgłaszacie stany. Natomiast w gospodarstwie jest obowiązek, żeby z rozbiciem na poszczególne grupy produkcyjne czy wiekowe podzielić. A jeśli dotknąłem tematu zgłoszeń, to jeszcze tutaj przypomnę, to nie jest nic nowego, ale apeluję i przestrzegam, żeby naprawdę dużej wagi dołożyć do kwestii identyfikacji, rejestracji zwierząt, zarówno znakowania zwierząt, jak też prowadzenia księgi rejestracji u siebie, jak też zgodności danych w chlewni z tym, co jest w księdze i z tym, co jest w agencji, a dodatkowo do terminowości, bo naprawdę niezgodności w razie wystąpienia ogniska w Państwa gospodarstwach, czy nawet w razie, jeśli ktoś z Państwa się zdecyduje złożyć to oświadczenie o dobrowolnej rezygnacji, niestety takie gospodarstwo będzie jeszcze skontrolowane, zanim wydamy decyzję nakazującą zabicie lub ubój zwierząt. I jeśli będą rażące nieprawidłowości w tych kwestiach IRZ, może to skutkować brakiem możliwości wypłaty odszkodowania za te świnie. Także to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. których powinniście Państwo pilnować. Mam nadzieję, że to źle nie wygląda, ale to, co było 4-5 lata temu, jeśli chodzi o podejście do JRZ-u i świń, to naprawdę to już jest historia, ten stan pewnie nie wróci, bo wszyscy wiemy, że to wyglądało, jak wyglądało w tej chwili, w tej sytuacji, jaką mamy. Tak nie może być. Trzeba dużej wagi przykładać, zarówno do tego, żeby te zgodności były, żeby to terminowo wszystko zgłaszać. Jeszcze dodatkowo dodam, bo też pewnie część z Państwa nie ma świadomości, że niestety takie zdarzenie jak, znaczy każde zwiększenie lub zmniejszenie pogłowia świńskiego w Państwa gospodarstwach, w związku z tym, że Państwo są w obszarze ochronnym, należy dokonywać nie po 7 dniach, nie później, tylko w ciągu 24 godzin, tak naprawdę, zgodnie z aktualnymi przepisami. Także prosięta wczoraj urodzone tak naprawdę powinny być zgłoszone dzisiaj. One nie muszą być zakolczykowane, bo wymóg oznakowania upływa po 30 dniach od urodzenia, natomiast fakt urodzenia niestety powinien być zgłoszony. Myślę, że niewielu z Państwa robi to na drugi dzień, ale tak naprawdę tak powinno to być robione. I one w sytuacji, jak będą zarejestrowane w agencji, załóżmy drugiego czy tam trzeciego dnia po urodzeniu, one przez agencję są traktowane jako oznakowane, ale fizycznie oczywiście nie ma potrzeby i sensu tych maleńkich prosiąt kolczykować już drugiego czy trzeciego dnia. One mogą być zakolczykowane do 30 dni, natomiast drugi raz Państwo w takiej sytuacji nie zgłaszacie faktu oznakowania w agencji, bo on już został dokonany tym uprzednim zgłoszeniem. Na terenie Polski, gdzie nie ma ograniczeń, te terminy 30 dni plus 7 na 30 na oznakowanie i 7 na zgłoszenie oznakowania są obowiązkowe. Natomiast u nas, ponieważ jest pomór, te terminy zostały bardzo radykalnie skrócone i o tym należy też pamiętać. I jeszcze przypominam o jednej rzeczy, która też umyka, zwłaszcza w obszarze ochronnym, konieczność zgłaszania wszystkich upadków niezwłocznie. Oprócz tego, że trzeba oddać do utylizacji, oprócz tego, że trzeba wyrejestrować w agencji w ciągu 24 godzin, niestety czy równolegle ze zgłoszeniem takiej sztuki do firmy odbierającej należy do nas. Wystarczy telefonicznie, oczywiście nie musimy osobiście zgłaszać, ale trzeba poinformować o takim upadku. My tam parę rzeczy zapytamy, żeby się rozeznać, czy jest potrzeba uzasadnienie do pobierania prób, czy nie. W większości oczywiście prób nie pobieramy, jak nie ma takiego uzasadnienia, ale obowiązek zgłaszania jest obligatoryjny, a był bardzo słabo realizowany, zwłaszcza w obszarze ochrony. Teraz w obszarze troszeczkę to się poprawia w tej chwili, ale przypominam Państwu o tym obowiązku. To jest naprawdę bardzo ważne, bo po pierwsze w razie wystąpienia choroby narażacie się Państwo na konsekwencje wynikające z tego, że nie zgłosiliście upadku, a po drugie naprawdę ten czas ma znaczenie, bo świnie mogą przy afrykańskim pomorze świń, my już niestety mamy pewne doświadczenie, bo i tych ognisk było i bardzo dużo dzików, one mogły tak naprawdę i 3 tygodnie chorować i w 3 tygodniach jedna zdechnie, później druga i przez te 3-4 tygodnie, zanim my się dowiemy albo nie dowiemy, naprawdę wiele innych gospodarstw może być, ta choroba może się rozprzestrzeniać, także to jest istotne. Nie bać się tych zgłoszeń, bo naprawdę nie robimy od razu tam, gdzie nie ma uzasadnienia kwarantanny, nie robimy zamykania gospodarstw. W uzasadnionych przypadkach, a jak do tej pory w miarę trafnie je wybieramy, pobieramy próby, ale te próby są bardzo szybko, w zasadzie z dnia na dzień mamy sytuację wyjaśnioną, także nie bać się dopełniać tego obowiązku. Jeszcze jest jedna rzecz, właściwie 3 rzeczy, które zostały nowe obowiązki wprowadzone z dniem 21 lipca. Bezwzględny zakaz skarmiania zielonek u świń. To jest logiczne, bo bardzo często niestety te zielonki mogły być przyczyną wybuchu ogniska. Obowiązek zachowania karencji 30-dniowej na ziarno zbóż zbieranych z obszarów objętych, z tych kolorowych obszarów, żółty, czerwony, niebieski, czyli z całego powiatu łocickiego. I nie tylko, czyli 30 dni powinniście Państwo wstrzymać się ze skarmianiem tego zboża u świń oczywiście tylko, lub takie zboże może być skarmiane wcześniej, jeśli poddacie je Państwo zabiegom, które zagwarantują zabicie ewentualnego wirusa, który na tym zbożu może być. Oczywiście to nie jest tak, że że całe zboże z powiatu łosickiego jest skażone wirusem, ale może być. Dosuszanie na przykład zboża podejrzewam, że sprawę by załatwiło, ale większość z Państwa raczej zbóż nie dosusza, chyba że kukurydzę, tak? No to tutaj tak. Także dużo łatwiej będzie tą karencję zachować, niż zastosować te zabiegi, wydaje mi się. No i druga rzecz to jest dłuższy okres. Powinniście Państwo powstrzymać się ze stosowaniem ściółki ze słomy przez okres 3 miesiące od zbioru, jeśli słoma jest zebrana z obszarów objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń. No tutaj też dla niektórych Państwa nie będzie żaden problem, bo macie zapasy, ale niektórym może brakować tej słomy. No, zawsze można próbować się wymieniać i za 2 miesiące oddam sąsiadowi, tak? Ale wymóg taki jest. Wydaje się, że to jest trudne do sprawdzenia. No tak naprawdę nie jest to niemożliwe do sprawdzenia, jeszcze zależy w jakim okresie, ale to tak naprawdę wydaje się, że na gminie Łosicy za dużo tego pomoru nie ma, ale ja uważam, że od strony, gdzie on już od wielu miesięcy u dzików występuje, ja uważam, że tam dziki niestety zakażone już są, mimo że nie mamy żadnego przypadku zbadanego, oficjalnie odnotowanego. Także ten wymóg, on oczywiście nie gwarantuje w 100%, że mimo iż będziemy przestrzegać tej karencji wirusa ze ściółką czy z ziarnem, nie zawleczemy do gospodarstwa, ale on w radykalny sposób ma zminimalizować to ryzyko, a przede wszystkim uchroni Państwa przed ewentualną odpowiedzialnością, jeśli pomór się zdarzy, jeśli stosowałem się do tego, ten okres karencji zachowałem, no to stało się, natomiast nikt Państwu nie zarzuci, że to z Państwa winy. I chyba tyle na tą chwilę. Pytania jak będą, to zapraszam Państwa i oddaję głos Panu kierownikowi, który więcej a jeszcze może jedno słowo tylko, że ci z Państwa, którzy zdecydują się na to wygaszenie produkcji, do 13 sierpnia złożą oświadczenie. My w ciągu miesiąca do 15 października, września mamy to gospodarstwo skontrolować i wydać decyzję nakazującą zabicie lub ubój zwierząt, czyli te zwierzęta mają zniknąć z gospodarstw, skoro się Państwo zobowiązali nie hodować. One mogą zniknąć w sposób dobrowolny wcześniej, bo od momentu złożenia wniosku mogą Państwo te świnie rozsprzedać zarówno do uboju, jak i na przykład dla sąsiadów, którzy tą hodowlę będą dalej prowadzić. No oczywiście w sposób legalny, ze świadectwami zdrowia, oznakowane i tak dalej, to oczywiste rzeczy. Natomiast jeśli by się nie udało ich rozsprzedać, no to one zostaną wtedy z nakazu zabite lub poddane ubojowi. Zabite te, które z racji na rozmiary czy chorobę nie nadają się do spożycia, poddane ubojowi wszystkie inne, prawda? I za te świnie, jeśli nie zajdą przesłanki, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowania, odszkodowanie Państwu w pełnej wartości rynkowej zwierzęcia będzie się Państwu należeć. To odszkodowanie jest określane podobnie jak przy zwalczaniu chorób czy przy likwidacji ognisk, poprzez oszacowanie przez powiatowego lekarza i dwóch rzeczoznawców wyznaczonych do tego celu przez burmistrza lub wójta danej gminy. Czyli to są realne wartości, jakie w danym w czasie szacowania mniej więcej na rynku ma dana świnia, bo to wiadomo, że będzie inaczej warchych, inaczej tusznik, inaczej maciora stara, maciora młoda, też troszeczkę się może różnić. I te pieniążki wypłaca powiatowy lekarz, rekompensaty wypłaca kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, któremu oddaję głos, on powie więcej na pytanie.